Drodzy bracia, w posługiwaniu biskupim i kapłańskim, ojcowie i bracia zakonu Paulinów, którzy poprzez maryjny charyzmat tego miejsca i własną posługę zespalacie wszystkich Polaków w jedną rodzinę dzieci Bożych. Ojcowie redemptoryści z ojcem prowincjałem i ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Szanowni przedstawiciele władz w różnych wymiarach służby Bogu i Ojczyźnie, umiłowani pielgrzymi w powołaniu chrześcijańskim, którzy przychodzicie tutaj na Jasną Górę, aby o wszystkim mówić swojej Matce. Bracia i siostry w Chrystusie, jedynym Odkupicielu człowieka, łączący się z nami za pośrednictwem rozgłośni radiowych i przekazów telewizyjnych, którzy w swoich wspólnotach potwierdzacie ewangeliczne, maryjne i eucharystyczne wychowanie człowieka tej ziemi. Umiłowana rodzino Radia Maryja, która jesteś nie tylko fenomenem i zjawiskiem socjologicznym, ale przede wszystkim wspólnotą wiary i wydarzeniem, które się staje. Z najdalszych dróg Polski i świata przybywamy dzisiaj na Jasną Górę z wdzięcznością i ufną nadzieją, aby wraz z Maryją, niewiastą Eucharystii, trwać jednomyślnie na modlitwie do Boga. Ona sama, napełniona pełnią darów Ducha Świętego, wprowadza nas w krąg tego życia, które od Boga pochodzi i do Boga prowadzi. Stajemy na jasnogórskim szczycie, aby wraz z nią prosić o dary Ducha Świętego, o podprowadzenie nas do całej prawdy o Jezusie Chrystusie i nas samych, abyśmy nie zagubili poczucia grzechu, mieli świadomość sprawiedliwości i sądu Bożego i aby On, Duch Prawdy, uczynił nas świadkami wiary aż po krańce świata. Wchodzimy po raz kolejny do szkoły Maryi, aby od niej i z nią uczyć się, jak mamy wzrastać w wierze i dawać Bogu osobistą odpowiedź na Jego plan zbawienia. A ten plan realizuje się nie poprzez spektakularne wydarzenia, ale we wszystkich okolicznościach naszego życia. Ktoś z boku stojący i często odrzucający prawdę objawioną w Ewangelii, zwłaszcza dotyczącą faktów życia Maryi i Jezusa, może pomyśleć, że ci katolicy to mają tak zbiorowy, jak i prywatny szał wobec kobiety, którą nazywają Maryją z Nazaretu. Tymczasem ten powszechny kult maryjny od 2000 lat chrześcijaństwa, a na ziemi polskiej wpisany od początków dziejów państwowości, chociażby hymnem Bogu Rodzica, nie był i nie może być odbierany jako rodzaj szaleństwa masowego wynikającego z faktu macierzyństwa Bożego Maryi, dzięki której Syn Boga stał się człowiekiem. Kult maryjny w Polsce jest na płaszczyźnie wiary poszukiwaniem instynktownego oparcia dla naszych zmagań i prób dziejowych, aby na fundamencie wiary w prawdziwego Boga, objawionego w Jezusie Chrystusie, budować sens życia i powołania człowieka. Nie może być prawdziwym wyznawcą Chrystusa ktoś, bez odniesień do Jego Matki. Nie ma pełnej osobowości polskiej bez miłości do Matki Boga. Tego uczą nas dzieje i nasza kultura. A w kulcie maryjnym zawsze chodzi o to, aby każdy z nas za jej wzorem odkrył i uwierzył w sens swojego życia przed Bogiem. I wobec innych ludzi. Jak ważne jest bowiem, uczył nas tutaj na Jasnej Górze Ojciec Święty Benedykt XVI w maju 2006 roku, byśmy uwierzyli w moc wiary, w możliwość nawiązania dzięki niej bezpośredniej więzi z żywym Bogiem i byśmy w sposób świadomy zadbali o rozwój naszej wiary. Ta wiara jest obecna nie tylko w nastrojach i przeżyciach religijnych, ale przede wszystkim w myśleniu i działaniu, w codziennej pracy, w zmaganiu ze sobą, ponieważ sprawia ona, że nasze życie, podkreślał papież, jest przeniknięte mocą Boga. Drodzy bracia i siostry, w historię tego miejsca, które za Janem Pawłem II nazywamy Domem Zawierzenia, od przeszło 50 lat wpisana jest modlitwa obecności, pamięci i czuwania. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie, czuwam. W ten charyzmat miejsca i czasu dołączamy już 17. pielgrzymkę rodziny Radia Maryja, która dowodzi, że droga wiary i modlitwy przez Maryję do Jezusa jest czymś więcej niż zmaganiem o realizację jakichś społeczno-politycznych utopii i czymś więcej niż tylko psychoterapią, będącą próbą odpowiedzi na bóle i niepokoje człowieka. Jest ona naszym znakiem przynależności do Chrystusa i Kościoła, a zarazem naszą mocą i mądrością od Boga. To nasze pielgrzymowanie jest świadectwem czuwania w prawdzie i miłości. Jest również znakiem nadziei, którą Bóg przez Maryję wzbudza w naszych sercach, abyśmy według słów świętego Piotra byli gotowi do obrony i uzasadnienia tej nadziei, która jest w nas. A kto ma tę nadzieję życia wiecznego, już dzisiaj żyje inaczej. Mówi się słusznie za Cyprianem Kamilem Norwidem, że historia i pamięć są siłami, które stanowią nie tylko wiarygodne zbiorowiska faktów, ale i pojęcia, jakie naród o swej własnej historii wyrabia. My te pojęcia tworzymy i dzisiaj i zdobywamy duchową siłę poprzez pielgrzymowanie i kolejne zgięcie kolan przed obliczem Matki i jej Syna. Uczył nas dalej ten wybitny polski wieszcz. Naród zaś jest to prosty człowiek, czego się pługiem nie dogrzebie, nie domodli u krzyża i nie dopłacze w cichym łkaniu, to przetoczy się nad nim jak uczoność łacińska, jak protestantyzm lub doktryny encyklopedystów zeszłowiecznych. A każde prawe serce polskie jest jednym pulsu uderzeniem tej zbiorowej osoby. Głosem tego narodu jest harmonia ojczysta, mieczem jedność i zgoda, celem prawda. On, naród, idzie przez krew, popiół, przez rozczarowanie i przez słowo, przez milczenie pokory i to, co dzisiaj się nazywa. Przez dziś rozumiem tedy to poświęcenie się codzienne i cogodzinne, co chwilowe i to widzenie w każdej dobie narodowego interesu, które jedno podoła tak wielkiej sprawie jak nasza i okolicznościom tak splątanym. Przyznajmy, że zdumiewa nas dzisiaj wszystkich aktualność słów poety. Dlatego postawmy sobie bardzo podstawowe pytania. Czy mamy świadomość, że od początków na polskiej ziemi chrześcijaństwo w swym uniwersalnym wymiarze jest polską ojcowizną, w której bardzo znaczący jest udział Maryi Matki? Ona jest bowiem źródłem naszego poznania Chrystusa i szczególnym ważnym świadkiem bosko-ludzkiej tożsamości Kościoła na ziemi naszej. Czy potwierdzamy tę prawdę za Janem Pawłem II, że pamięć Maryi i Kościoła Chrystusa służą człowiekowi w Polsce, każdemu z nas, aby jeszcze raz na przełomie tysiącleci odnalazł własną tożsamość? Czy umiemy na polskich areopagach i otaczającego nas świata głosić słowem i życiem Ewangelię życia przyniesioną przez Chrystusa i Jego Matkę? Czy za jej przyczyną przyzywamy Ducha Świętego o dar odwagi wiary, by mieć siłę rozróżniania dobra i zła, prawdy i kłamstwa i być ludźmi sumienia? Czy nie lepiej, jak podpowiadają niektórzy, zamknąć się w polskim religijnym getcie i zadowolić świadectwem ciszy? Odpowiedź dobrze znamy. Chrześcijanin nie może być tylko teoretykiem wiary, chrześcijaninem dla siebie, odizowanym od spraw świata. Musi być apostołem posłanym do świata, bo to jest powołaniem wszystkich ochrzczonych. W kontekście rozpoczętego roku kapłaństwa przywołajmy głos sługi Bożego Jana Pawła II, wypowiedziany 11 września 1984 roku w Montrealu. Wobec zachwianego systemu wartości chrześcijańskich w sprawach zasadniczych, takich jak zmysł i poczucie Boga żywego, przyjęcie Ewangelii Jezusa Chrystusa, zbawienie przez wiarę, sakramenty Eucharystii i pojednania, sens ludzkiej miłości w małżeństwie, teologia ciała, szacunek do życia, solidarność z potrzebującymi, Kościół, a w nim biskup, kapłan, każdy chrześcijanin nie może zgodzić się na milczenie. Nie może ustąpić i usunąć się w cień pod pretekstem, że trzeba zostawić miejsce dla pluralizmu prądów ideowych, z których wiele przenikniętych jest scjentyzmem, materializmem, czyli ateizmem. Zauważmy, że ten głos papieża sprzed 25 lat nic nie stracił ze swej przejrzystości spojrzenia i wyznaczonej nam misji, tej misji prawdy służącej godności człowieka, Kościół nie może się wyrzec. Umiłowani bracia i siostry, słuchajmy się jeszcze raz z uwagą w mowę tekstów Pisma Świętego przeznaczonych na dzisiejszą 15. niedzielę zwykłą. Treść pierwszego czytania księgi proroka Amosa odnosi się do wszystkich wysłanników Bożych. Prorok nie stał się apostołem z własnego upodobania, dlatego że tak mu się podobało. On został wybrany i posłany. Idź, prorokuj do narodu mojego. I czego doświadcza? Zamiast dostąpić właściwego posłuchania, nakazano mu milczenie. Widzący, milcz! I urzędowo wydalono go z kraju. Każdy chrześcijanin, broniąc prawdy objawionej mu przez Boga, musi spodziewać się podobnego sprzeciwu. Nie jest bowiem posłany do świata, aby mu się podobać i do niego upodobnić, lecz by rozpoznawać coraz głębiej prawdę Bożą o sobie i by ją ogłaszać nawet wówczas, gdy jest ona wezwaniem do nawrócenia. Zapytajmy siebie, czy w naszym świecie jest przyjazne miejsce dla proroków, którzy wybrani przez Boga biorą na siebie odpowiedzialność za sprawy bosko-ludzkie? Prawda, którą Bóg nam objawia, zwłaszcza w tajemnicy życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, nie czyni nas więźniami i niewolnikami moralności. Wręcz przeciwnie, czyni nas ludźmi wolnymi i przybranymi dziećmi Boga. Tutaj zawsze byliśmy wolni. Czyż nie dla tej sprawy godności i wolności dzieci Bożych Chrystus założył swój Kościół i powierzył go trosce o prawdę świętemu Piotrowi i jego następcom? A czyż następcy świętego Piotra, chociażby w osobach Jana Pawła II czy Benedykta XVI, którzy za łaską Ducha Świętego zostali wskazani i wybrani, aby przewodzić wierze Kościoła, nie są rzecznikami Boga posłanymi, aby nam wyjaśniać, w jaki sposób wypełniać wymagania i obietnice Ewangelii Chrystusa? Warto w tym miejscu rozważyć fragment przemówienia Ojca Świętego Benedykta XVI na zakończenie roku Świętego Pawła, w którym wbrew obiegowym, łatwym dla świata twierdzeniom papież podkreślił. Pojęcie dojrzałości wiary stało się w ostatnich dziesięcioleciach rozpowszechnionym sloganem. Pojmuje się ją często jako postawę kogoś, kto nie daje posłuchu Kościołowi i jego pasterzom, ale wybiera w sposób niezależny to, w co chce wierzyć bądź nie, czyli coś w rodzaju wiary, zrób to sam. I taką dojrzałość przedstawia się jako odwagę wypowiadania się przeciwko magisterium Kościoła. Tymczasem, zaznaczył papież, nie potrzeba tu żadnej odwagi, gdy ma się pewność publicznego poklasku. Odwagi potrzeba bardziej, by przylgnąć do Chrystusa i wiary Kościoła, także gdy jest ona sprzeczna ze schematem proponowanym przez współczesny świat. Czyż te słowa papieża, wypowiedziane 29 czerwca bieżącego roku, nie potwierdziły się już 7 lipca, kiedy we wtorkowym głównym wydaniu Wiadomości Telewizji Polskiej w pierwszym programie zupełnie przemilczano ogłoszenie w Watykanie i w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie trzeciej encykliki Ojca Świętego Benedykta XVI Caritas in Veritate? Papieskie przesłanie nie jest zawieszone w próżni, nie zawiera elementów utopijnych, lecz jest odważnym głosem wobec kryzysu i zagubienia nie tylko ekonomicznego, ale całego systemu wartości, który zapomina o Bogu i wewnętrznym bogactwie człowieka. Papież przypomniał w niej, że pierwszym kapitałem, który należy ocalić i docenić, jest człowiek, osoba w swej integralności. Zaś wybór wartości chrześcijańskich jest nie tylko sprawą pożyteczną, ale niezbędną dla budowania dobra społeczeństwa. Chrześcijaństwo miłości bez prawdy, mocno zaznaczył papież, można łatwo zamienić na magazyn dobrych uczuć, pożytecznych w współżyciu społecznym, lecz marginalnych. W ten sposób nie byłoby już prawdziwego i właściwego miejsca dla Boga w świecie. Te słowa Benedykta XVI chciałbym wzmocnić wypowiedzią Radia Watykańskiego, które podkreśliło, że encyklika ukazuje się równocześnie w 7 językach świata, w tym i w języku polskim. Czy potrafimy być wdzięczni Bogu Wszechmogącemu, że kolejny następca świętego Piotra przemawia do nas również w naszym ojczystym języku? I jakżeż w tym miejscu i wobec tych faktów nie dziękować opatrzności Bożej za dzieła i ludzi Radia Maryja i Telewizji Trwam, które wiernie towarzyszą apostolskiej misji następców świętego Piotra, czy to w Rzymie, czy dokądkolwiek się udaje, pielgrzymując aż po krańce świata. To jest znakiem prawdziwej miłości w prawdzie wobec każdego człowieka. Bracia i siostry, powinno nas to zdumiewać, że święty Paweł Apostoł, wspaniały wstęp swojego listu do Efezjan, pisał w więzieniu i wbrew temu, czego doświadczał, wychwalał Boga. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec, który nas wybrał przed założeniem świata i napełnił łaską, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie, to, co w niebiosach i to, co na ziemi. Nie jesteśmy zatem wobec Boga i dla Boga kimś przypadkowym, a nasze życie nie jest zwyczajnym następstwem praw i przypadkowości materii. Ale tak jak podkreśla papież Benedykt XVI, we wszystkim i równocześnie ponad wszystkim jest osobowa wola, jest Duch, który w Chrystusie Jezusie objawił się jako miłość. Dlatego zostaliśmy włączeni w porządek życia i miłości Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie możemy zatem sądzić, że z powodu naszej słabości niewystarczalności ludzkich środków, a nawet zatwardziałości ludzkich serc, plan Boży się nie rozwija. Tę sprawę wyjaśniają nam teksty Ewangelii. W ostatnią, 14. niedzielę zwykłą, Ewangelia ukazała nam Chrystusa odrzuconego przez współrodaków z Nazaretu. Dzisiejszy fragment świętego Marka zdaje się być dalszym ciągiem tego odrzucenia. Jeśli was nie przyjmą i nie będą słuchać, wyjdźcie stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Ta rzeczywistość odrzucenia zapowiedziana jest jako zwykła konsekwencja dla tych, którzy przyjmują Chrystusa, a przez to nie należą już tylko do świata, ale do Boga, który ich zbawia w swoim Synu. Założony przez Chrystusa i posłany do świata Kościół od swoich początków i za sprawą Ducha Świętego stosował i stosuje wiele metod i sposobów ewangelizacyjnych zmagań o prawdę w umysłach i sercach ludzi. To temu podstawowemu zadaniu w naszych czasach służą dzieła powstałe wokół Radia Maryja i Telewizji Trwam. Dzieło ewangelizacji, które przez nie jest prowadzone, nie może i nie powinno być pojmowane jako rodzaj ideologicznej propagandy czy religijnego marketingu. Wiara, która zawsze jest łaską rozumnego i wolnego przylgnięcia do Boga i Jego praw, nigdy nie była i nie jest towarem do przerobienia według ludzkich gustów, oczekiwań i sondaży publicznych. Jest ona w każdej epoce i dla wszystkich ludzi dobrej woli nowym sposobem szukania Jezusa Chrystusa i przyjęcia Go jako prawdziwego Boga i Pana i uznania za prawdę, drogę i życie. Nie ma bowiem prawdziwej ewangelizacji przez przeżywania dzień po dniu osobistych spotkań i więzi osobowej z Chrystusem i Jego Matką we wspólnocie Kościoła. Każdy z nas, wchodząc przez wiarę do szkoły Maryi, aby wpatrywać się w Jezusa i przeżywać Jego tajemnice we własnym życiu, nigdy i gdziekolwiek jest, nie jest samotną wyspą, ale zawsze i wszędzie dojrzewa we wspólnocie Kościoła. Nikt z nas w Kościele Chrystusa i Jego Matki nie jest zbędny. Każdy ma swoje miejsce. To w Kościele staliśmy się przybranymi synami Boga i naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego. Zaś dzisiejszemu człowiekowi, żyjącemu w świecie, który na naszych oczach staje się znowu pogańskim, te prawdy oraz wymagania wiary i kultury chrześcijańskiej wydają się jakimś zagrożeniem. Wiele wytworów sztuki czy muzyki współczesnej miejmy odwagę uznać wprost za świadomą kpinę z tego, co chrześcijańskie i za próbę szyderczego oderwania sztuce jej wewnętrznego piękna. W tym miejscu naszego rozważania pragnę przytoczyć pewną przestrogę wypowiedzianą przed laty w tym temacie przez ówczesnego jeszcze kardynała Józefa Ratzingera w jego kazaniu na Boże Narodzenie. O sztuce mówiono kiedyś, że służy pięknu, a piękno stanowi jej wewnętrzne światło, blask prawdy, Dzisiaj bardzo często sztuka upatruje dla siebie najwyższe zadanie na ogół w tym, żeby człowieka zdemaskować jako kogoś, kto budzi odrazę. Patrząc na dramaty Bertolda Brechta, zobaczymy, jak podkreśla Ratzinger, że cały geniusz poety jest ukierunkowany nie na odkrywanie prawdy, by ukazać jej blask, lecz po to, by pokazać, że prawda jest brudna, że brud jest prawdą. Takie spotkania z prawdą już nie uszlachetniają ludzi, lecz poniżają. I stąd bierze się kpina z tajemnic Bożego Narodzenia i Krzyża Chrystusowego, drwina z naszej ewangelicznej radości. I rzeczywiście, jeżeli Boga nie ma, to nie ma żadnego światła, żadnej prawdy, żadnej kultury. Pozostaje tylko brudna ziemia i w tym tkwi zaiste tragiczna prawda takiej pseudosztuki. Drodzy bracia i siostry, dziękując za te słowa ówczesnego kardynała, a dziś Benedykta XVI, potwierdzamy, że życie w jedności wiary w Chrystusa i jedności modlitwy z następcą świętego Piotra Apostoła jest pierwszym świadectwem i znakiem wiarygodności Kościoła, który nie lęka się próby czasu i wyzwań współczesności. Albowiem Kościół nie jest wymysłem ludzkim, lecz zbudowany jest na fundamencie, któremu na imię miłość ukrzyżowana i która jest potężniejsza od zła i śmierci. To On sam, ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus, jak dobitnie stwierdził święty Paweł w czytanym dzisiaj liście do Efezjan, jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na ostateczne odkupienie i zwycięstwo, które nas uczyni własnością Boga ku chwale Jego majestatu. Nie zabierajmy więc z tego miejsca na nasze pielgrzymie drogi niczego oprócz wiary, nadziei i miłości, które mają swoje źródło w Bogu. A Maryja, Matka Chrystusa i Kościoła, niech przewodzi nam w pielgrzymce wiary, ochrania nas i uprosi u swego Syna potrzebną nadzieję i moc miłości na życie w prawdzie. Amen.